Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
Pierce UA Life.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.
Jacek Zieliński, Andrzej Ermakowski. Andrzeju, witam. Dzień dobry. Jak się masz?
Dzień dobry. Witam uprzejmie. Mam się przeciętnie.
No dobrze, to zróbmy tak. Święty Jan Paweł II powiedział, że na całym świecie z rzeczy nieważnych najważniejsza jest piłka nożna. To zacznijmy od tej piłki nożnej, bo to jest... Bo no zgadzasz się chyba z tą opinią, prawda? Że to z rzeczy nieważnych jest rzecz absolutnie najważniejsza.
A z tą opinią zgodzę się. Z tą opinią oczywiście, że się zgodzę. No a cóż powiedzieć o meczu? Obydwaj oglądaliśmy ten mecz. Pewnie oglądaliśmy różne komentarze, bo ja nie słuchałem w telewizji polskiej. Nie oglądałem
ja też, bo ja byłem w Bottoms Up Bar and Lounge, tam jesteśmy jako Radio 1030, tam nic nie słychać, bo wszyscy krzyczą, więc ja... Ale na szczęście nie potrzebuję komentatorów, żeby wiedzieć, co się dzieje.
No tak, no niestety Polacy tylko zremisowali z Meksykiem po bardzo złej grze.
Andrzej,
Polacy moim zdaniem
ale
grali...
poczekaj chwilę, tylko... A my byśmy nie wzięli w ciemno tego wyniku wcześniej?
Nie. Nie, ja bym nie brał remisu z Meksykiem w ciemno, rozumiesz? Nie. Przede wszystkim martwi mnie, że Polska grała bardzo źle.
No to akurat prawda.
Moim zdaniem. Grali jakiś antyfutbol. Ja nie rozumiem, dlaczego się cofnę. To komentatorzy BBC na przykład podkreślali to w studio swoim, że oni grali jakiś antyfutbol, cofnęli się bardzo głęboko, że bardzo trudno się gra z takimi drużynami i że, no, słuchaj, ja pamiętam, czytałem książkę Bobby Moore'a kiedyś, wiesz, no.
Też ją czytałem,
Go przecież. Czytałeś. On tam powiedział w takim momencie, że z West Hamu trener powiedział, wiesz, że jak się opracowuje taktykę meczu, to ta taktyka także musi się poddawać widzom, żeby zechcieli oni przychodzić na nasze mecze.
A propos tej książki Bobby Moore'a, mi się podoba ten fragment w tej książce, jak on mu opowiada o tym, jak jest małym chłopcem i boi się piłki, więc starszy brat kopie bez przerwy piłkę w jego stronę i on wtedy nie ma gdzie uciec. To jest fragment, ale masz rację. Dlaczego my gramy... Przecież mogliśmy grać do przodu, prawda?
A gramy do tyłu. Ale to nieważne. Jeszcze mnie martwi inna rzecz. Wiesz, Jacek, tak naprawdę martwią mnie te komentarze polskie, jak przeglądam. Martwią mnie się, nie zgadzam z tym, co mówił Engel na przykład na naszej antenie. Nie zgadzam się z tym, co mówili inni komentatorzy. Ja uważam, że oni kryją tą nieudolność, wiesz, że robi, że to jest jakaś taką, mam wrażenie, że ci dziennikarze kryją taką nieudolność, bo to, słuchaj, w amerykańskiej telewizji komentował Donovan, no przypominasz go sobie z
tak,
boiska,
oczywiście.
Przecież to był bardzo dobry piłkarz. I wiesz, on powiedział tak w pewnym momencie, że ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że piłkarze, którzy przecież są dobrymi piłkarzami, grają w świetnych klubach, nie mogą przeprowadzić jednej składnej akcji. No niestety jest to prawda.
No i tu jest problem, prawda? Dlatego, że tak, mamy w sobie fajnych zawodników, którzy grają w dobrych drużynach. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski. Ja rozumiem, że Robert nie strzelił karnego.
To nie ma znaczenia w sumie.
Tak, no bo mogliśmy wygrać nawet bez tego karnego, prawda?
No oczywiście, że tak. Powinni wygrać
natomiast,
bez tego
ale wiesz,
karnego, moim
powiem
zdaniem.
Ci tak, no z drugiej strony też ten karny mnie będzie męczył, już długo będzie mnie męczył, no. Bo miałem taki jeden karny, który mnie męczył Kazia Dejny, pamiętasz? 78 rok.
Tak.
Teraz mam dwa karne.
No dobra, ale tutaj Lewandowski nie strzelił, po prostu czasami się zdarza, przejdźmy na tym do porządku dziennego. Normalna drużyna mająca takich zawodników w składzie jak Zieliński, który przecież w tym Napoli ma świetny sezon. Przecież on tam zbiera
fenomenalne
recenzje. No właśnie, no i teraz ustawiają go jakoś tak dziwacznie na ten antyfutbol. On na samym początku z taką jedną poszedł kontrą do przodu, proszę ciebie, no i co? I później grają jakąś taką antyfutbol przez cały czas grają. No po prostu niedobrze się robiło, jak to słuchałem. Źle graliśmy. Oczywiście dla nas jest bardzo niekorzystny w sumie ten wynik Arabii Saudyjskiej
z Argentyną. No tak, bo to Argentyna jest pod ścianą w tym momencie.
Argentyna jest pod ścianą, niezależnie od tego, no, my mamy to szczęście, że z Arabią Saudyjską, ja oczywiście wstałem o 4 rano, żeby było jasność, i oglądałem mecz Arabii Saudyjskiej z Argentyną. I ta Arabia Saudyjska grała bardzo, nie grali źle, oni zagrali dobry mecz.
Ja ci powiem tak, jak oni zagrają tak samo z nami, jak zagrali z Argentyną, to drżyjcie narody.
Drżyjcie narody, to jest raz, ale no na szczęście i dwóch podstawowych zawodników będzie wyłączonych z gry. Jak wiesz, nie będzie grało z powodu kontuzji, prawda? I to ich, zdaje się, wyłączyło na kilka miesięcy, także oni w tym mundialu już nie zagrają.
No wiesz, no, ale powiem nie, tak, nie. Andrzej, wygrać z Argentyną na Mistrzostwach Świata z Messim w składzie bezcenne.
No absolutnie masz rację, oni dokonaliby się, wydawało, rzeczy niemożliwej zupełnie, prawda? Ale to tylko dlatego, że nie grali antyfutbolu, że po prostu grali. Później oni grali taką trochę radosną piłkę momentami. Fajnie to wyglądało.
No wiesz, ale słuchaj, no strzelasz dwie bramki Argentynie, nie ma przypadku. Minuta za minutą strzelają, wiesz, strzelają gole, no więc proszę bardzo, też możemy strzelić, prawda?
No, dzisiaj się nie udało, niestety. Dzisiaj się nie udało. Także ja krytykuję tutaj tych dziennikarzy naszych sportowych i komentatorów, że po prostu, bo jak Engel mówi, że Miśniewicz wykonał plan. No przepraszam, co to za plan do jasnej Janielki? Co to było? Plan polegający na grze do tyłu? To jest polegający...
Nie, wiesz, ja myślę, że oni...
Drużyna nie oddała ani jednego strzału praktycznie.
Ja wiem, ale wiesz, oni myślą w ten sposób, że skoro przegraliśmy z sam Jerzy Engel, który jest bardzo przyjemną osobą, natomiast czasami właśnie mówisz tak, jak powiedziałeś, że on medialnie gdzieś tam wychodzi przed szereg, ale on też przegrał ten pierwszy mecz z Koreą Południową, prawda? Kiedy wydawało się, że... A mówił wtedy, że idziemy po medal na Mistrzostwa Świata 2002 rok, więc potem przegrywamy w Rosji z Senegalem na rozpoczęcie turnieju. To może ten remis to jest jakiś sukces tak naprawdę.
Umówmy się, że ten Meksyk to nie jest wielką drużyną.
No właśnie, słabo grają. Gdyby oni grali tak, jak grają normalnie, to byłoby źle dzisiaj.
To byłoby bardzo źle. To byłoby bardzo źle.
Słuchaj, skoro gadamy o dziennikarzach, to drugi temat od razu przerzucę, bo AP, tak, czyli Associated Press, zwolniło dziennikarza, który, pamiętasz, informował o tym, że ta rakieta, która spadła na Polskę, to tak, była rakieta rosyjska. I teraz tak.
Tak.
Ja rozumiem wszystko, ja wiem, że trzeba mieć dwa źródła potwierdzone. Jestem przekonany, że on miał dwa źródła potwierdzone. Nie mamy jego informacji, ale ja jestem przekonany, że on miał dwa źródła potwierdzone, skoro to podał jako reporter AP. I to nie osoba anonimowa, to nie jest, wiesz, człowiek, który tam tłumaczy, prawda? Czy tam klika sobie na komputerze wiadomości i robi sobie z komputera tłumaczenie. Nie, to jest człowiek, który długo w AP, w Associated Press pracował. I wiesz co? Jestem przeciw. Po prostu jestem wściekły,
ja też,
zły.
Zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą. Tutaj absolutnie uważam, że jest to błędna decyzja. Pewnie on miał dwa źródła informacji. Nie wiem, czy to sprawdzono. Nie wiadomo, jak to było. Z jednej strony Ukraina.
On się nazywa Jim Laporta, się nazywa ten dziennikarz, śledczy AP.
No to jest znana osoba w ogóle.
Oczywiście.
To jest znany dziennikarz. W ogóle to nie jest, to przecież nie jest osoba anonimowa. To jest fachowiec.
Ale poczekaj, nawet... Andrzej, gdyby on się pomylił, byłeś redaktorem naczelnym gazety, gdyby ktoś się u ciebie w redakcji pomylił, to co, dasz mu, wyrzucisz, czy dasz mu, po prostu powiesz,
nie,
słuchaj,
nie,
no nie, no prawda?
Nie, ale zdarzały się pomyłki, no ja pamiętam, mogę opowiadać o pomyłkach.
Bardzo
naszych,
proszę.
Na przykład.
Tak.
Zdarzały się, no zdarzyły się nam raz pomyłka i też mieliśmy dwa źródła. słuchaj, bo pamiętam było, pamiętasz taka katastrofa, pseudokatastrofa, tam się nic nie stało, samoloty Lufthansa, nie? Na Okęciu w Warszawie. No i proszę ciebie, poszła wiadomość, nagle dowiadujemy się, że jest 15 zabitych osób.
No tak.
No, proszę ciebie, i podaje to agencja Reutera i podaje to nasz korespondent dziennika chicagowskiego, Jerzy Szaniaski konkretnie, bo to była konkretna osoba, która...
Bardzo, bardzo, wiesz, no wiarygodna osoba. No, to...
no i był na tym Okęcie. I był na tym Okęcie i nam przekazuje mi tą informację, dzwonię z nim, rozmawiam. Tak, potwierdza, Reuter ma rację, jest 15 zabitych. No to myśmy zrobili nam nagłówek na pierwszej stronie, 15 śmiertelnych ofiar wypadku, czy jakoś tam już nie pamiętam, Lufthansa. No i dobra, rozumiesz... Następnie, proszę ciebie, gazeta pojechała do drukarni. Myśmy drukowali wtedy w Indianie w ogóle, w północnej Indianie, także jak już kierowca z tą gazetą odjechał, to się nie dało nic zrobić. On filmy wiózł ze sobą po prostu, wiesz. No i później ja tak po godzinie jeszcze tam siedzę sobie, patrzę różne rzeczy, mówię, a sprawdzę tego Reutera, i Reuter wycofuje tą depeszę, przeprasza, mówi, że nie było żadnych ofiar śmiertelnych. No gazeta już jest w druku, nie możemy nic zrobić w tym momencie. No i to poszło.
No właśnie, tylko widzisz, wiesz, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że gdzie tu jest jakby wina tego dziennikarza? Prawda? Chodzi o to,
no,
że...
Prawdopodobnie nie ma.
No nie ma, prawda? To, że podał źle, że to Rosjanie, nie Rosjanie, wiesz, no nałożyła się polityczna poprawność na to? No bo za co go wyrzucili?
W pewnym sensie tak, chyba. W pewnym sensie, słuchaj, to jest tak znany dziennikarz, że on pracę sobie znajdzie, ja jestem przekonany o tym. Tutaj on bezrobotnym nie zostanie, bo to jest zbyt dobry dziennikarz, żeby być bez pracy. To nie jest byle kto. Na szczęście. No ale tutaj oczywiście moim zdaniem decyzja, i ja się, mnie też to wkurza, ja też to czytałem o tym dzisiaj, jeszcze przed programem teraz właśnie, wiesz, czytałem o tym, no też jestem zły na to. No trudno, no słuchaj, świat sprawiedliwy nie jest, no żyjemy w takich czasach.
Dobrze, to powiedzmy o tym, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim. Ukraina, tutaj mamy taki komunikat dotyczący... Pamiętasz, jak mówiliśmy o stratach ludzkich, prawda?
Tak.
I teraz mamy komunikat dotyczący tego, ile siły rosyjskie straciły żołnierzy. 85 tysięcy. Ale to jest informacja podana przez Ukrainę. Pamiętasz tamtą informację, że była jakby no jeden do jednego, prawda? Czyli to jest to tak samo po jednej i drugiej stronie.
No i tak. No słuchaj, ta wojna jest niezwykle brutalna i straty rosyjskie są gigantyczne, jak popatrzysz na to, no. Ja sądzę, że te straty będą znacznie większe, bo dzisiaj czytałem, z kolei Rosjanie chcą wysłać 300 tysięcy rekrutów na front. Będzie w Rosji druga fala mobilizacji. Oni wysyłają tych żołnierzy, umówmy się, po tygodniowym, 10 dniach przeszkolenia, to jest żadne przeszkolenie, po kilkunastu dniach przeszkolenia, jak oni pojadą na front, to jest wyłącznie mięso armatnie. Także te straty Rosjan, oni ich wyślą do Donbasu prawdopodobnie, gdzie w tej chwili toczą się najcięższe walki. No i wielu z tych żołnierzy niestety nie wróci do domów. No wiesz, Rosjanie prowadzą tą wojnę w bardzo prosty sposób, dają rozkaz iść do przodu i tyle, no. Jak się to kończy, to my doskonale wiemy, no bo Ukraina dysponuje nowoczesną zachodnią bronią i po prostu zrobi z tych ludzi miazgę. Rosjanie prowadzą ostrzał Charkowa, prowadzili dzisiaj, tam kilkanaście obiektów w Charkowie ostrzelanych zostało, 3 osoby zostały ranne. Trwają bardzo ciężkie walki w obwodzie Ługańskim, przy czym nigdzie się Rosjanom nie udało sforsować ukraińskiej obrony. To właśnie tak jest, że oni ostrzeliwują z artylerii, idą do przodu i tam tłuką tych Rosjan nieprawdopodobnie po prostu. No bo oni to, wiesz, no...
No tak, ale
na
zobacz.
Przykład, czytałem taki komunikat, to ukraiński żołnierz mówił, że Rosjanie zabronili, jak idą do przodu, stosować komendy padni.
Czyli w nazad.
Tak było.
A nie, znaczy w nazad
światowej.
To jest do tyłu, prawda? Ale...
Tak, ale nie ma komendy padni.
No, słuchaj, ale jest...
Czym się to kończy, to wiesz, no...
No wiemy.
No jest to straszne oczywiście, no każda wojna jest straszna, no.
Zwłaszcza, że to przeważnie są młodzi ludzie, którzy w ogóle...
No bardzo młodzi.
Nie są tak. Jakby no, częścią tego konfliktu tak naprawdę.
Tak. No problemów mamy znacznie więcej, oczywiście jest problem z Turcją w tej chwili.
A powiedz mi, dobrze, przepraszam cię, ale chciałbym o Melniku, bo wiesz, jest...
O, tak.
No, zobacz, no jakaś taka historia niepotrzebna chyba troszkę, tak? I Melnik jest nie okej. I co z tym zrobić teraz?
Nic.
No ale już za późno.
No już za późno, no to nic nie zrobisz, niech sobie jest. Czeka nas ta rozmowa potem, to nie będzie łatwa rozmowa dla nas. Nie będzie łatwa rozmowa dla nas. Nie mamy, szkoda czasu tracić tej chwili.
Andrzej, z obu stron, szczerze, z obu stron to nie będzie łatwa rozmowa, tak?
Tego widać, ta nominacja pokazuje, że tak, z obu stron nie będzie to łatwa rozmowa. Masz rację, z naszej strony nie będzie szczególnie łatwa, bo niestety za uszami mamy sporo.
No tak, tylko, no dobra, to masz rację, nie mówmy o tym, dlatego że jak zaczniemy liczbami teraz tutaj...
Nie chodzi o liczby, chodzi o...
No liczby są ważne, prawda?
Politykę, które... Liczby są ważne, ale chodzi o fakty, chodzi o zarządzania, które myśmy wydawali, wiesz, chodzi o generalnie politykę, którą myśmy prowadzili. Ta polityka nie była polityką okej, moim zdaniem.
O, absolutnie nie była. Ja się z tobą zgadzam. Nie była w porządku. Czasu, no to... Polityka w stosunku do mniejszości w II Rzeczpospolitej nie była okej. Ja się z tobą zgadzam. Natomiast to jest jakby inna historia zupełnie, ale masz rację, nie rozmawiajmy teraz o tym. Natomiast chciałbym chwilę porozmawiać na temat tego, jak patrzysz na to, jak zmienia się reakcja świata na to, co się dieje w tej kwestii wojny. Jak ty to odbierasz?
Ja jakiejś zmiany reakcji świata niespecjalnie dostrzegam tutaj.
No jest, ale mówię o zapominaniu. O tym mi chodzi, że tak zapominamy trochę. Nie jest tak?
Czasami troszeczkę zapominamy. Jest tak, troszeczkę zapominamy. Jak popatrzysz... Słuchaj, podobało mi się, wiesz, bardzo podobało mi się na przykład piłkarskie studio BBC. I oni na otwarciu studio BBC powiedzieli, co się dzieje na froncie na Ukrainie. Było 3-4 minuty na tym, co się dzieje, a potem przeszli do piłki nożnej. No, niestety, piłka nożna jest tą najważniejszą rzeczą z tych nieważnych, tak?
Tak, masz rację, oczywiście, jest, to tak, wracamy do tego, ale to jest prawda akurat. No, piłka jest najważniejsza oprócz tych wszystkich rzeczy, które tak, są ważniejsze.
Także wiesz, tutaj i oni zrobili mądrze to. I tutaj trzeba ich pochwalić, zrobili to mądrze. I tak powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję rządów, to ja tutaj zmiany jakichś takich diametralnie widzę, że bardzo wiele krajów jakby przechyla się na stronę Ukrainy w tej chwili.
Tutaj tylko czy to się przekłada na realne... Andrzej, czy to się przekłada na realne działania, na realne efekty?
Nie,
właśnie.
Nie, no przekłada się na realne efekty w przypadku krajów europejskich. To jest jasne, prawda? No, które wysyłają i dostarczają Ukrainie broń, prawda? Tutaj możemy mówić o realnych efektach. Oczywiście nie oczekujmy, że Indonezja czy jakieś inne kraje będą wysyłać na Ukrainę broń, bo oni nawet chyba niespecjalnie co mają wysłać, ani ich pomoc może być no moralna przede wszystkim. No. I to ważne, żeby oni nie wspierali Rosji w jakiś sposób.
To chciałbym cię zapytać...
W tych krajach tak się dzieje.
Chciałbym cię zapytać o jedną bardzo ważną rzecz moim zdaniem. Myślę, że zgodzi się ze mną. Powiedz mi, jak oceniasz polską scenę polityczną w sensie tego, co się dzieje, w sensie międzynarodowym? Jak oni sobie radzą z tym, żeby ze sobą rozmawiać?
Polska scena polityczna źle sobie radzą.
Nie gadają ze sobą, prawda?
Polska scena polityczna, nie gadają ze sobą. Polska scena w sprawach Ukrainy jest generalnie jednorodna.
No to jest jeden,
nie ma różnic.
A to jest jeden temat.
To jest taki temat. Taki temat jest, to jest jeden temat. Drugi temat, niestety, tu jest moim zdaniem wielka wina obozu rządzącego, że nie, jakby nie chce z opozycją uczestniczyć w wielu rozmowach, bo Polskę czekają trudne decyzje budżetowe w tej chwili. No wiemy, że będzie koniec tych tarcz antykowidowych, że
ja
nie
wiem,
ma pieniędzy,
ale to,
prawda,
znaczy, no to... Do tanga trzeba teraz, dwojga, prawda? No to...
No to dobra, no to trzeba, no to przepraszam. Tutaj inicjatywa jest po stronie rządu. Tutaj jest Ministerstwo Finansów. Jeżeli się zbiera Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent zwołuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, to niech zaprosi, to on musi zaprosić opozycję, prawda? No opozycja sama siebie zaprosić niespecjalnie może. Wiesz, no... I tutaj oczekiwałbym tego typu inicjatyw więcej i oczekiwałbym ze strony rządowej.
Ale zgodzisz się ze mną, że mam nadzieję, że się zgodzisz, że jakoś nie potrafimy przez lata doprowadzić do sytuacji, kiedy są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? Przypomnij sobie, ja nie chcę teraz wchodzić w dyskusje historyczne, ale zobacz, jak myśmy źle rozegrali. Sikorski źle rozegrał ten rząd francuski, prawda? To internowanie w Rumunii rządu poprzedniego. Zobacz, czy nam się to jakoś odbija? Czy my tacy jesteśmy po prostu?
To jest.
Ja wiem,
dyskusja.
Że to jest długa dyskusja, ale zobacz, też to było niepotrzebne chyba, prawda?
A czy żeby była dla. Od razu wyjaśnimy czytelniku, bo nie wszyscy mogli chwycić. Mówimy o roku 1939.
Ale prawda? Pamiętamy to.
Internowanie polskiego rządu w Rumunii, ale pamiętamy, są to bardzo stare dzieje. Ja inaczej bym powiedział, jak wiesz, czego ja bym Jacku oczekiwał? Ponieważ nas czekają trudne decyzje finansowe, ten kraj czekają, trudne decyzje. Mamy bardzo wysoką inflację, z którą się umówmy, nie radzi sobie rząd w tej chwili. Inflacja
no, ale nie ma na to wpływu tak naprawdę.
No to co robić? No to dobra, to zadajmy sobie pytanie. Co mamy zrobić, żeby ta inflacja była niższa? Czy należy podnieść stopy procentowe? Czy ograniczyć wzrost płac? Czy zaostrzyć politykę monetarną, żeby nie wychodziły pieniądze na rynek, no bo jak pieniądze zaczną masowo wypływać, to ta inflacja automatycznie
dokładnie
szybciej rośnie.
Jest tak, jak mówisz. Prawda? Nie mamy tutaj żadnego narzędzia, które mógłby być takim, wiesz, idealnym rozwiązaniem.
No idealnym rozwiązaniem, no stosuje się podwyżki stóp procentowych w tym momencie. Nasza RPP nie podnosi od dwóch posiedzeń stóp procentowych.
Ale pamiętasz, Andrzej, pamiętasz, jak rozmawialiśmy, jak były podnoszone, to też ci się nie podobało do końca.
No do końca, no nie to, że mi się nie podobało, ja tylko zdawałem sprawę z konsekwencji.
No właśnie.
Bo z jednej strony musisz walczyć z inflacją, żeby obniżyć inflację, co jednak te decyzje powodują, że ludziom ciężej się będzie spłacać kredyty, bo raty rosną, prawda? Ja sobie zdaję z tego sprawę, no pamiętaj, mamy kilka milionów Polaków, którzy mają kredyty hipoteczne, prawda? Wiesz, także tutaj ich to będzie uderzało przede wszystkim. To teraz można sobie wymyślić jakieś programy rządowe, coś tego, żeby im pomóc jakoś. No, różne możliwości. No, trzeba po prostu usiąść do stołu i pogadać o tym. O to mi chodzi.
Ale zobacz, to tutaj przynajmniej się spotykamy w tym samym miejscu, prawda? To jest to, o czym ja powiedziałem. Ja wiem, że to był historyczny jakiś tam kontekst z tą Rumunią, z tym zatrzymaniem polskiego rządu sanacyjnego i Przesikorskiego i tak dalej, ale zobacz, czemu oni się nie potrafią dogadać tak długo? I nie mów mi, że jest wina tylko po jednej stronie.
Nie no, ja mówię o ostatnich latach. No niestety trzeba tą opozycję zaprosić do rozmowy. Innej drogi nie ma.
Ale
to jest inicjatywa, musi być od rządu.
Ja wiem, a pamiętasz, czy wtedy była opozycja zapraszana do rozmów wcześniej? Też nie.
Nie było takiej sytuacji, wiesz, tak trudnej budżetowej sytuacji Polska nie miała.
No w ogóle pod każdym względem nie było tak trudnej sytuacji, jak jest teraz, prawda? Bo sytuacja. To jesteśmy zupełnie w innym miejscu na świecie.
Mamy wojnę za granicą.
Dokładnie.
Także tutaj sobie zdawajmy sprawę z tego, że my jesteśmy w ogóle w wyjątkowej sytuacji. Dobrze się dzieje, że Polska generalnie w sprawach Ukrainy, w sprawach polityki zagranicznej mówi jednym głosem, prawda? Tutaj nie ma jakiegoś rozdźwięku wielkiego. I to jest pozytywne. A w innych sprawach ja niestety oczekuję inicjatywy rządu. No, uważam, że prezydent nie ma racji, mówiąc, że tam nie ma zaufania do tego człowieka, to go nie zaprosi. Nie, opozycję należy zaprosić do rozmów i ustalić pewne rzeczy wspólnie. Znaczy,
tutaj się z tobą zgadzam, dlatego że to jest, skoro ktoś rządzi, to ma prawo, może sobie nawet punkty zdobywać, prawda, w ten sposób, że bierze tą drugą osobę, bo to kto zyskuje na tym? Nie ten, który jest teraz w opozycji, tylko ten, który rządzi, bo pokazuje, że jestem w stanie rozmawiać, prawda? Także tutaj akurat pełna zgoda. Andrzeju, to co, jeszcze pogadamy o piłce troszkę, tak? Bo mamy, jeżeli mamy minutkę, czasu, dwie minutki.
Mamy dwie minutki mamy. No słuchaj, no dzisiaj oczywiście mieliśmy jeszcze potknięcie Danii, prawda? Dla mnie szokiem była ta ilość meksykańskich kibiców, to jest w ogóle jakaś...
Nie, ja sprawdziłem to, słuchaj, sprawdziłem. 24 tysiące biletów na mecz z Polską było kupione przez kibiców meksykańskich, ale uważaj, 18 tysięcy z USA. To są kibice meksykańscy ze Stanów Zjednoczonych.
Tak. No to wiem, no to dobra. Bardzo się cieszę, że przyjechali i wspomagali swoją drużynę. Moim zdaniem Meksyk w tym meczu był drużyną lepszą. No dla nas jest o tyle fatalnie, że niestety niezależnie od naszego wyniku z Arabią Saudyjską, decydujący mecz o awansie będzie z Argentyną, prawda?
Tak, i trochę jest tak, że oni na końcu grają z Arabią, czyli mogą sobie zrobić co chcą, a my jesteśmy gdzieś tam pod ścianą, bo gramy z Argentyną. To jest jednak różnica, ale pod warunkiem, że wygramy z Arabią, Andrzej.
No pod warunkiem, ja zakładam, no słuchaj, Arabia grała dzisiaj nie najgorzej, a pamiętajmy, że dwóch czołowych zawodników Arabii Saudyjskiej z Polską nie zagra.
Wiesz co mnie bawi? Bawi mnie najbardziej to, że są ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, że taki kraj istnieje jak Arabia Saudyjska. Myślę, że w reprezentacji też tak jest i może się okazać, że...
Oh, come on.
Nie, tak sobie żartuję.
Krychowia gra u Saudów przecież.
No tak, ale...
Nie zapominajmy, że nie, nasz reprezentant gra w Arabii Saudyjskiej. Od niedawna, co prawda, ale gra.
To może już się dowiedział, gdzie ale gra.
Chyba, także, słuchaj, ja myślę, że ten mecz z Arabią Saudyjską to wcale nie musi być spacerek.
Siódma rano w sobotę, nie śpimy.
Dzisiejsza gra reprezentacja... Tak, a proszę ciebie, ten dzisiejszy mecz pokazał, że niestety no tej naszej drużynie wiele, wiele brakuje. No. Wiele brakuje moim zdaniem.
Absolutnie tak.
To jest nie tak, ale czy to jest trener, słuchaj?
Nie.
Czy to jest złe ustawienie drużyny?
Powiem ci tak.
Chyba złe ustawienie drużyny do tyłu. No, no to jest trener. No przecież ci piłkarze w klubach grają nieźle często. No wobec tego, co nagle przyjeżdżają i tutaj zapominają grać piłkę, no coś jest nie tak, no.
No masz rację. I w części masz rację, w części nie. Bo ja myślę sobie tak, że jakby, no, gdzieś tam chyba jest ten moment, że wychodzimy i gramy, tak? 11 na 11. Przecież tutaj nie ma jakiejś tajemnicy w tym wszystkim, w tej piłce nożnej.
No dobrze, ale jednak trener, oni tam coś ustawianie mówią i wychodzą i grają taki antyfutbol, że dosłownie się patrzeć na to nie chce, bo oni po prostu źle grają. No.
Siódma rano, w sobotę. Czekamy. Pozdrawiam cię. Do jutra.
Do jutra, do usłyszenia, pa.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody
oraz
PRCUA Life.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z PRCUA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1500. Szczegóły na prcua.org lub dzwoń 773-782-2644.